Minęła godzina 20. Mamy środę wieczorem, a to oznacza, że rozpoczynamy program z rodziną i do twarzy. Ewa Szyndler, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w programie z rodziną i do twarzy temat najtrudniejszy chyba z wszystkich. Kiedy umiera dziecko? Jak przeżyć taką tragedię? Jak dać sobie pomóc? Jak w ogóle dalej żyć? 774526 to jest nasz numer telefonu. Można zapamiętać, jeśli mają Państwo ochotę włączyć się do tej rozmowy, to zapraszam. Dzisiaj w studiu Radia Doxa Danuta Starzec, witam Cię bardzo serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
Pani Gizela Świątek, witam Panią.
Dobry wieczór wszystkim.
Pani Olga Komarnicka-Jędrzejewska.
Witam Państwa serdecznie.
Z fundacji By Iść, By Dalej Iść, interwent kryzysowy. Jest z nami także dr Małgorzata Szarzyńska, psycholog z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Witam Panią serdecznie.
Dobry wieczór wszystkim.
I ksiądz profesor Marek Lis z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
Proszę Państwa, trzy mamy, które dzisiaj są w naszym studiu, łączy doświadczenie śmierci dziecka. Trudno o większą tragedię niż ta, kiedy porządek rzeczy zostaje w taki sposób zburzony, kiedy matka żegna własne dziecko. Danka, pani Gizela, pani Olga, przeszłyście przez to doświadczenie i dzisiaj porozmawiamy o tym, co dalej, jak dalej żyć, jak myśleć. I też o tym, co ludzie dookoła w takiej sytuacji mogą zrobić, żeby pomóc, a często bywa tak, że stajemy bezradni i nie wiemy, co mamy zrobić. Jak panie pamiętają te pierwsze dni? Co się wówczas działo w was, ale także wokół was? Czy jest coś takiego, na co zwróciłybyście uwagę w pierwszej kolejności?
Za tydzień mija 6. rocznica śmierci mojej córki. Miała 32 lata, zmarła przy porodzie, zostawiła 5 dzieci. Najstarsze miało lat 8, najmłodsze było w inkubatorze. W środę wieczorem z nią rozmawiałam, błogosławiłam ją na zabieg, bo wiedziałyśmy obie, że będzie cesarskie cięcie, że ciąża stwarza ryzyko, bardzo poważne dla niej. Ryzyko, które podjęła świadomie. W czwartek przed południem, gdy miałam rozmawiać z moim zięciem o szczęśliwym przebiegu i o tym, że mam nową wnusię, dowiedziałam się od mojego zięcia, że stan jest bardzo ciężki, że moje dziecko jest zagrożone. Potem te straszne godziny, gdzie byłam w jakimś niebycie, iść, której już się spodziewałam, nadeszła. Co czułam? Nic nie czułam. Ruszały się ręce, ruszały się nogi, w środku był lód i kręciłam się wokół siebie i pamiętam, że było mi zimno, że ktoś nakładał na mnie kolejny koc. Nie przyjmowałam do wiadomości. Myślę, że to było takie znieczulenie od Pana Boga, żeby nie zwariować.
Różne bywają sytuacje. Są śmierci, których się nie spodziewamy, jak w tym przypadku, ale bywa też inaczej. Pani Olgo, miała czas, czy miała czas, żeby się przygotować?
Więc przygotowanie do śmierci dziecka jest praktycznie niemalże niemożliwe tak na dobrą sprawę, pomimo tego, że moja córka walczyła rok czasu z chorobą śmiertelną, jaką była białaczka limfoblastyczna. Z jednej strony można powiedzieć, rok czasu wiedziałam, z czym walczę, wiedziałam, czym może się ta choroba skończyć, czym ta walka się może skończyć, ale z drugiej strony liczyłam i wierzyłam w to, że ona z tego wyjdzie. W październiku minęło 5 lat, jak jej z nami nie ma. Walczyła równe 13 miesięcy, miała przeszczep szpiku kostnego. Niestety 1,5 miesiąca po przeszczepie nie udało jej się wyjść z tej choroby. Był tak silny nawrót choroby, że w momencie, kiedy tak na dobrą sprawę zmarła, przestały bić jej serduszko i oznaki jakichkolwiek życia, w pierwszym momencie poczułam ulgę. Ulgę, że ona po prostu przestała cierpieć. Że nie ma tych ukłuć, tych wszystkich zabiegów, tego cierpienia, tych pleśniawek w buzi, tego koszmaru codziennego. Natomiast później poczułam pustkę, która w sumie do dnia dzisiejszego we mnie trwa. pomimo tego, że jestem mamą drugiej córki, która ma w tej chwili 2 lata, ale brakuje mi tej pierwszej. I nie wyobrażam sobie życia takiego, jak jest w tej chwili, bo jest ciężko. I każdy, kto mnie pyta zawsze, ile mam dzieci, odpowiadam 2. Tylko jedno nie żyje. Natomiast co czułam jeszcze wówczas? Obrazę, wściekłość, lęk przed następnym dniem, przed tym, co mnie czeka, z całą papierologią, z tym wszystkim, co było związane, z pochówkiem, z pożegnaniem. I tak na dobrą sprawę, na dzień dzisiejszy pamiętam tylko pogrzeb, gdzie nie mogłam, nie miałam siły nawet uronić ani jednej łzy. Dopiero później, kiedy już byłam sama w domu, rozpłakiwałam wszystkie te momenty.
To uczucie pustki, tego znieczulenia pojawia się w takich sytuacjach. Pani Gizelo, czy pani podobnie odczuwała gdzieś ten moment?
Tak, mój syn Romek miał dopiero 28 lat, gdy dostał się do szpitala na prostą operację wyrostka robaczkowego. To bo w tych czasach, to w tej chwili jest tylko zabieg, nie? Człowiek się nie spodziewa, że po 10 dniach pobytu w szpitalu syn może umrzeć. On przechodził tam 2 ciężkie operacje i po tej 2 operacji już się nie obudził. Dostał wstrząs septyczny i zmarł. Te pierwsze dni to był straszny szok. Dla mnie to do tej chwili jest, jeszcze jestem w szoku, bo to dopiero minęły 4 miesiące. To jest strasznie krótko, nie? Taki ból, takie ukłucie w sercu, to ciągle trwa, bo i ciągle człowiek cały czas go ma przed oczami. Cały czas o nim myśli, tak jakby rozmawia się z nim, tak jakby on jeszcze był, bo to jest takie niedowierzanie. Jak to może być tak, że dalej się żyje bez niego, nie? Ale niestety wiem, że to nie jest sen, że to jest rzeczywistość, że on już do mnie nie wróci, nie? Że to już, co się stało, się nie zmieni.
To są wydarzenia, na które nie można się w żaden sposób przygotować, choćby nie wiadomo, jaki był przebieg sytuacji, nie wiadomo, ile faktów wskazywało na to, że ta sytuacja może się w taki sposób rozwinąć. I też chyba sytuacja, nie wiem, czy państwo się zgodzą ze mną, gdzie jesteśmy totalnie bezbronni wobec tego cierpienia, które przychodzi. Czy coś tam można zrobić? Czy jedynym wyjściem jest po prostu przetrwać z pomocą innych?
Powiedziałabym, że chyba najtrudniejsze w tej sytuacji jest to, że jest zaburzona pewna kolejność, że jesteśmy w jakiś tam sposób przygotowani na to, że najpierw odchodzą rodzice, jeszcze wcześniej jak mamy to szczęście, że mamy dziadków, że dziadkowie odchodzą.
Porządek rzeczy.
Jest jakiś porządek rzeczy, tak. A druga rzecz chyba taka najtrudniejsza, bo nie wiem, czy można się na śmierć przygotować i co w tym tak pomaga. Myślę, że trochę dojdziemy do tych rzeczy chwilę później. Wydaje mi się, że śmierć dziecka jest, niezależnie czy jest dorosłe, czy jest małe, czy jest spodziewane, czy niespodziewane, jest po prostu najzwyklej w świecie rzeczą nie do udźwignięcia, tak się przynajmniej początkowo wydaje. Ja bym też troszkę chyba nawiązała do tego, że dzisiejsze czasy też nie sprzyjają temu, żeby w ogóle myśleć o śmierci, że ta nasza współczesność jest zaprzeczeniem śmierci, że jakby to, co dzisiaj w tych wzorcach społecznych się lansuje, zwłaszcza w kulturze zachodniej, to jest takie proste podążanie za przyjemnością, mała refleksyjność o własnej skończoności, chociaż dla każdego z nas niby jest to wiedza dostępna i oczywista. Zmieniają się też kulturowe wzorce na przykład chowania ludzi. My jesteśmy wychowani w kulturze chrześcijańskiej i tutaj na przykład wiele osób w tej chwili na przykład decyduje się na duże zmiany nawet tego, w jaki sposób się żegnamy, prawda? Ale myślę, że najpierw trzeba powiedzieć o tym, że jest żałoba, która trwa. Tak teoretycznie rzecz ujmując, powinna trwać mniej więcej 6 do 12 miesięcy, kiedy jest to okres, w którym mamy uwewnętrznić, jakby tym zadaniem takim naszym w radzeniu sobie jest uwewnętrznić pewien fakt i zachować w sobie bliską osobę w wymiarze naszego doświadczenia z nią.
Co mogą zrobić ci, którzy są dookoła, którzy są blisko w tej sytuacji tego pierwszego czasu, kiedy jest ten niewyobrażalny ból, jest pustka, jest znieczulenie, chcieliby jakoś pomóc, chcieliby być wsparciem, tymczasem w wielu sytuacjach okazuje się, że jest jedno wielkie, nie wiem, czasami jest jakaś intuicja, czasami uda się w jakiś sposób pomóc, natomiast na ogół jest to taka bezradność.
Chyba tu się odniosę bardziej do mojej praktyki życiowej niż do teorii, chociaż teoretycznie też możemy pewne rzeczy ponazywać, że najważniejsze jest, żeby być wśród ludzi. Tutaj panie być może nam odpowiedzą lepiej na to pytanie, ale że tak naprawdę chroniące w naszym życiu są więzi, bliskie więzi z drugim człowiekiem. I to, co obserwujemy, to jest również kryzys bliskich więzi, kryzys miłości, powiedzielibyśmy społecznie, we współczesnym świecie i takiego nastawienia też na dawanie drugiemu człowiekowi, że dawanie, bycie blisko jest czymś, co tak nas naprawdę bardzo umacnia i nam samym tak naprawdę daje. Także ja może bym powiedziała, że to jest najważniejsze, obecność drugiego człowieka, bliskiego człowieka, który jest w stanie nie wiem, zrobić herbatę i nakryć. Nie wiem, czy Danusiu pamiętasz, kto cię nakrywał tym kocem, ale ktoś mówi, że nakrywał cię kocem, no nie? Że to jest...
Tak, zdążył przyjechać mój przyjaciel z Wrocławia i byli moi sąsiedzi zaprzyjaźnieni. Oni przy mnie czuwali całą noc. Niewiele pamiętam z tego wieczoru, z tej strasznej nocy, bo moje dziecko zmarło pod wieczór. Następnego dnia wyjeżdżałam do Poznania, bo tam zmarła moja córka i już wtedy po raz pierwszy pojawił się przyjaciel. Oni czuwali przy mnie przez cały czas tej najgorszej żałoby. Pięcioro moich przyjaciół, oni mnie przenieśli przez ten najgorszy moment. Jechałam z Opola z moim przyjacielem za kółkiem, to był mój mąż mojej przyjaciółki, prosto do szpitala, gdzie w inkubatorze leżała moja wnuczka, a w kostnicy moja córka. Zaraz na progu powitałam mojego zięcia. Drugim człowiekiem, którego zobaczyłam, był anestezjolog, który się zorientował, że jestem mamą, i pamiętam, jak bardzo mnie przepraszał. Prosił o wybaczenie, że mimo, że tak bardzo się starali, cały szpital walczył, nie udało im się mojego dziecka uratować. Ponieważ w tym czasie, kiedy przyjechałam, koleżanki ubierały moją córkę, nie mogłam i się z nią pożegnać. Mój zięć poprosił: mamo, idź do Bogusi, bo już miała imię, to imię wybrała moja córka. Idź do Bogusi, ona tam jest taka sama w inkubatorze. I poszłam z tym moim przyjacielem i to było najlepsze, co mnie mogło spotkać. Weszłam, zobaczyłam prześliczną dziewczynkę w okularach, bo była jeszcze dogrzewana, więc miała okulary. I taki przeciągający się kotek i taka bezradna, i poczułam taką ogromną czułość. I pani doktor mówi: pani jest babcią, tak, proszę umyć ręce w ciepłej wodzie, bo dziewczynka nie zna jeszcze dotyku ręki ludzkiej, proszę ją ogłaskać. Włożyłam ręce i ona się tak faktycznie przeciągnęła jak kot. I ja jej wtedy złożyłam przyrzeczenie. Mówię: kochanie moje, postaram ci dać tą całą miłość, którą mam w sobie, tę miłość, której nie dała ci, bo już nie może, twoja mama. Będę przy tobie cały czas, jak tylko będziesz mnie potrzebowała. I myślę, że to było opatrznościowe, że to mi dało siłę do tego, żeby nie pogrążyć się w rozpaczy, bo za chwilę poszłam pożegnać się z moim dzieckiem. Też na takich nogach robota, z przerażeniem, czy jestem w stanie w ogóle to przyjąć, zobaczyć to moje dziecko leżące, nieżywe. Wchodzę, mnie uśmiecha. Najpiękniejszym uśmiechem, jaki kiedykolwiek u niej widziałam. I pomyślałam, moje dziecko już jest szczęśliwe. To teraz ja muszę pomóc mojemu zięciowi, żeby sobie z tym wszystkim poradził. Żeby dał radę wychować dzieci. Przyrzekłam jej, że będę przy moim zięciu, przy moich wnuczętach. To już nie było takie straszne, jak myślałam, że będzie, że ja tam po prostu umrę. Ja wyszłam z przyrzeczeniem. Magdusiu, ja pomogę wychować twoje dzieci.